Ostatnio zostałem pocałowany przez księżyc. To nie jest schizofreniczna wizja, tylko problem. Także przez ostatnie 3 doby spałem 8 godzin. Kiedyś tak miałem. Jakoś w tym miesiącu stało się tak samo. Więc jeśli ktoś z was by dostał już objawienia, że się nie wiadomo, co złego ze mną dzieje, to tak, jestem niewyspany. Chciałbym zacząć od świadectw związanych z wczorajszym wyjazdem. Ktoś z was oglądał na Facebooku transmisję? Okej, całe 2 osoby chyba. No dobrze, ja nie musiałem, byłem na żywo. Także z tego, co kojarzę, za sprawą różnych magicznych instrumentów, które Marlena ze sobą zabrała na ten wyjazd, oglądali nas ludzie z Anglii, oglądali gdzieś tam z Berlina, z różnych innych krajów. Nie były to tłumy, zwykle to było po kilkadziesiąt osób przy każdej transmisji, ale pokazuje to pewien sens, że jednak warto jest to robić, bo nie wiem, ile osób było na tych spotkaniach, chyba się zapisało około 60, nie wiem, czy wszyscy dotarli, ale no, z drugiej strony, kiedy jeszcze 30-40 osób ogląda to w internecie, to jest to warto dla nich zrobić i lepiej to robić niż nie. Działo się sporo fajnych rzeczy, mieliśmy okazję być tam świadkami wielu uzdrowień. W czasie demonstracyjnym też bardzo mocno rzeczy się zadziały. Na samym początku tak naprawdę nie bardzo byłem pewien, co mam zrobić, więc wywołałem pewną osobę z silnymi bólami kręgosłupa i problemami w biodrze, które ograniczały jej ruch i też powodowały bóle. Także to było połączony jakiś uraz z problemami neurologicznymi i została natychmiastowo uzdrowiona na samym początku, więc to mocno wpłynęło na atmosferę tego spotkania. Później zaczęliśmy robić też zespoły i w tych zespołach ludzie doświadczyli wielkiej zachęty, widząc uzdrowienia, które działy się pod ich rękoma, ale myślę, że nie ma co na ten temat zbyt dużo mówić, bo w zasadzie tak się dzieje na każdym z szkoleń. Także przywożę pozdrowienia tam z tej wspólnoty, która się zaangażowała. Jest to Kościół Boży w Chrystusie w Bydgoszczy od pastora Tomka Tupajki. Zabawne trochę nazwisko, muszę przyznać. Też miałem okazję spotkać się z Jackiem Maklakiewiczem, który uczestniczył w tym szkoleniu. Myślę, że kojarzycie Jacka z Torunia. To ten człowiek chronicznie pozbawiony włosów, który robi w branży sprzedającej szczotki do włosów, grzebienie i różne inne rzeczy. Także podziało się fajnie. Wczorajszy dzień to, wczorajsza noc to 2 godziny snu, kilkanaście godzin w samochodzie. Z powodu pogody jechaliśmy do Bydgoszczy dłużej niż 5 godzin w jedną stronę, dłużej niż 5 godzin wracaliśmy, 6 godzin wykładów. Naprawdę intensywny czas. Ale dzisiaj chciałbym dzielić się słowem i chciałbym dotknąć czegoś, co nam na pewno będzie potrzebne. Czegoś, co na wiele, wiele sposobów jeszcze trzeba będzie przypominać. Jesteśmy wspólnotą, jesteśmy kościołem o charakterze charyzmatycznym. Kiedyś dawno temu czytałem jedną z biografii napisanych przez jednego z księży katolickich i to była biografia apostoła Pawła. Więc on w tej biografii zawarł taką myśl, która mnie niezmiernie rozbawiła. Powiedział w tej książce: tak więc widzicie, że apostoł Paweł przedstawiał tą charyzmatyczną część Kościoła, podczas gdy apostoł Piotr tą hierarchiczną. I tak sobie pomyślałem, Piotr, który nie jest charyzmatykiem, Piotr, który nie chodzi po wodzie, Piotr, którego cieni nie uzdrawia chorych, Piotr, który nie wskrzesza z umarłych, faktycznie nie charyzmatyczna postać. Więc dzisiaj, po 2000 lat istnienia chrześcijaństwa, dzieje się tak, że ludzie myślą, że jest to pewnego rodzaju rzeczywistość, którą w związku z tym, że ją zastajemy, możemy uznać, że jest to rzeczywistość, którą musimy zaakceptować. Część Kościoła jest charyzmatyczna, a część Kościoła jest niecharyzmatyczna. Nieprawda. Jedyna forma Kościoła, o jakiej mówi Biblia, to jest Kościół pełen Ducha Świętego i pełen mocy. Biblia nie mówi nic o kościele niecharyzmatycznym. Więc jeśli ktoś uważa się za niecharyzmatycznego chrześcijanina, to jest to kompletna niekonsekwencja, bo słowo chrześcijanin znaczy i wymusza w swej definicji bycie charyzmatycznym. Słowo chrześcijanin wiąże się bezpośrednio z namaszczeniem. Jeśli nie doświadczasz ponadnaturalnego namaszczenia Duchem Świętym, jeśli nie uczestniczysz w tym, co ponadnaturalne, nie jesteś chrześcijaninem. Myślę, że obraziłem bardzo dużo ludzi, którzy będą słuchali tego nagrania, ale to jest pewna prawda. Znajdź niecharyzmatycznego chrześcijanina w Nowym Testamencie. A co jest wzorem naszego chrześcijaństwa? Znajdź kogoś, kto nie mówiłby językami, a napisałby chociaż jedną księgę w Nowym Testamencie. Znajdź kogoś, kto by nie doświadczał znaków i cudów w Nowym Testamencie. Nowy Testament przedstawia tylko charyzmatyczne chrześcijaństwo. Charyzmatyczne chrześcijaństwo wiąże się też z tym, że możemy doświadczyć więcej problemów na wielu innych polach, na których problemów nie doświadczą niecharyzmatycy. Dlaczego takie niecharyzmatyczne chrześcijaństwo wydaje się dla wielu ludzi atrakcyjne? Jest przewidywalne, poukładane, jest poddane we wszystkim zasadom logiki, umysł jest dominujący, a wszelkie nieprzewidywalne wydarzenia duchowe możemy odesłać w niebyt. Co stałoby się, gdyby Ananiasz i Safira weszli do jednego z naszych kościołów, takich niecharyzmatycznych, i gdyby ich grzech został objawiony? Dostaliby wykład o tym, że nie można postępować w ten sposób. Ktoś później by zrobił im krótki wykładzik na ten temat, że trzeba pokutować, że trzeba odwrócić się od grzechu, że krew Chrystusa ich oczyszcza i żeby się nie martwili. I być może wcale nie byłoby to takie głupie. Ale w tamtym momencie decyzją Ducha Świętego było to, aby obnażyć to w taki sposób. I nikt nie posiada żadnej tajnej instrukcji kościelnej, która by mówiła, w takich sytuacjach człowiek, który grzeszy, ma paść trupem, a w takich, a takich sytuacjach ma dostać pouczenie duszpasterskie. Wiecie, myślę, że apostoł Piotr spotykał się na co dzień z ludźmi o wiele bardziej wartymi śmierci. O wiele bardziej wartymi tego, by paść trupem. Myślę, że kiedy Piotr zetknął się z Szymonem Czarnoksiężnikiem, to ten człowiek w swoim sercu popełnił dużo większy grzech niż ten, który popełnił Ananiasz i Safira. Jednak ów człowiek nie padł trupem. Co więcej, wcześni pisarze kościelni mówią o tym, że się nie upamiętał. Mówią o tym, że zaczął podejmować próby łączenia czarów z chrześcijaństwem. I wczesne pisma Kościoła mówią o tym, że w związku z tym Szymon Czarnoksiężnik został uznany za symbol, za pierwszego gnostyka, jaki istniał. Być może to ma jakiś sens. Ale dlaczego w pewnej sytuacji Duch Święty postępuje w ten sposób, a w innej sytuacji postępuje w sposób nieadekwatny? Dlaczego dzieje się tak, że kiedy podchodzi do mnie ktoś z drobnym problemem na spotkaniu, modlę się o tą osobę i ten drobny problem jest uzdrowiony gwałtownie, a przychodzi matka chora na raka, która prosi o to, by modlić się o jej uzdrowienie i nie jest uzdrowiona? to nie mieści się w kategoriach naszej ludzkiej sprawiedliwości, prawda? To się nie mieści w kategoryzacji naszego ludzkiego myślenia. Nigdy nie zdobędę się na to, by próbować być sędzią Boga. Pewnych rzeczy nie rozumiem. Nie zamierzam Boga osądzać, zamierzam być Mu posłuszny. I to jest uwalniające. Ale problem, jaki następuje w momencie, kiedy ludzie wchodzą w strefę Ducha Świętego, to problem polega na tym, że Duch Święty jest dokładnie taki, jak to, co powiedział o Nim Jezus. Wiatr wieje tam, gdzie chce, kiedy chce, skąd przychodzi, dokąd odchodzi, tego nie wiesz. Dlaczego w pewnym momencie Bóg przychodzi i z największą troską zajmuje się małym problemem albo wielkim problemem, a w następnej sytuacji nie dzieje się nic, mimo że wołamy, szukamy? Dlaczego Boże ponadnaturalne działanie jest tak bardzo nieprzewidywalne? Nie rozumiemy tego. Ale to, co możemy zrozumieć, to to, że zawsze warto Go szukać, bo nigdy nie wiesz do końca, kiedy trafisz na ten punkt, w którym zetkniesz się dokładnie z tym, czego Bóg, z tym, co Bóg może dla ciebie przynieść. Dlatego w życiu wierzącego człowieka nigdy rezygnacja nie jest dobrym rozwiązaniem. Więc jako ludzie, którzy są częścią wspólnoty, częścią Kościoła, w której obecny jest żywy Bóg, Duch Święty jako osoba, która podejmuje często decyzje niezrozumiałe dla nas i prowadzi do wykonania ich w czasie, który niekoniecznie jest dla nas zrozumiały i niekoniecznie adekwatny, Duch Święty działa często w sposób zupełnie nie dający się usprawiedliwić przez naszą ludzką logikę. Czasami przez nas samych, kiedy Duch Święty działa, robi rzeczy, których my byśmy nigdy nie zrobili. Nie wiem, jak wiele razy powiedziałem pod wpływem Ducha Świętego rzeczy, z którymi bym się nie zgodził w swojej głowie, ale stało się to bardzo często. Kiedy prorok Samuel został posłany, by namaścić na króla syna Jessego, nie wiedział, który to będzie syn. Więc przyszedł do Jessego i powiedział: wezwij tu swoich synów. Przyszedł więc jakiś taki, wiecie, on miał samych takich, jeden jak Schweizenegger, drugi Seagal i tak dalej. Wszyscy tacy pokaźni byli. Przyszedł jeden, drugi, trzeci, czwarty, no po prostu plejada Hollywoodu. A Bóg mówi: nie ten, nie ten. A Biblia mówi, że Samuel, jak zobaczył pierwszego osiłka, pomyślał: o, to dopiero król. Zobaczył drugiego, to myśli: no może być. Nic się jednak nie stało. Bóg mówi: nie. W końcu już, jak na gali Oscarowej było. I Bóg mówi: żaden z nich. Jesse, a ty masz jeszcze jakiegoś syna? Może być stary, używany i tak dalej. Jakiegokolwiek. Masz jeszcze syna? A tak, jest jeszcze taki dzieciak, on tam kozy pasie. No nie, no to weź go zawołaj. I stoją tutaj takie same Schweizenegery. Przyszedł dzieciak i Bóg mówi: ten. Samuel miał problem, żeby się z tym zgodzić. Ale on wiedział, że nie jest od tego, żeby osądzać, co Bóg ma do powiedzenia. Wiedział, że jest od tego, żeby być Bogu posłusznym. I był mu posłuszny. I Boże serce, i Boże namaszczenie poszło za Dawidem i miała miejsce cała ta długa, długa historia. Bóg jest nieprzewidywalny, często jest nieprzewidywalny dla swoich najbardziej oddanych sług. Samuel był jednym z największych proroków Starego Testamentu, jednak Bóg go zaskoczył. To było bardzo zaskakujące. I wiecie, człowiek, który chce żyć z Duchem Świętym, człowiek, który chce żyć z Bogiem, musi być gotów do tego, by wychodzić poza przyjęte ramy, ale musi też być gotów na to, że kiedy już się tego nauczymy, to niesie pewne zagrożenie. To, co ja utożsamiam z taką chorą definicją charyzmatyków, to to, że są to ludzie, którzy są gotowi zrobić wszystko, co im strzeli do głowy. Duch Święty nie przychodzi, by nas nakłaniać do szaleństwa. Duch Święty oczekuje, że będziemy Mu posłuszni w momencie, kiedy On do nas przemówi. a nie, że będziemy otwarci na robienie wszystkiego, co nam strzeli do głowy. Wszystkiego, co niezwykłe, wszystkiego, co nietypowe, wszystkiego, co wydaje się, że będzie czadowe. Jeśli zaczynamy być otwarci na Ducha Świętego, musimy otworzyć się na nieprzewidywalność, ale musimy być bardzo uważni w tym, czy właśnie mamy do czynienia z Duchem Świętym. Z drugiej strony, bycie nieprzewidywalnym niekoniecznie jest dobrą cechą na co dzień, zwłaszcza jeśli używamy tego lub usprawiedliwiamy swoje chore zachowania czymś takim. Jest to pewne zagrożenie, które jest na kilka sposobów opisane w Biblii i też Stary Testament pokazuje kilka ciekawych obrazów, które mogą nam dać do myślenia w kwestii tego, jak bardzo powinniśmy uważać na rzeczy, które traktujemy jako objawienia. Biblia mówi, nie każdemu duchowi wierzcie. Więc jeśli jesteś chrześcijaninem takim jak w Nowym Testamencie, czyli charyzmatycznym chrześcijaninem, to znaczy, że diabeł będzie chciał przemówić do ciebie udając Ducha Świętego. Co więcej, jest to napisane wprost, żebyśmy się strzegli złego, gdyż ten udaje Pana, gdyż ten udaje anioła światłości. I wiecie, to co ja zauważyłem, to to, że słowa apostoła Pawła naprawdę bardzo dosłownie się wypełniają, bo w większości przypadków, kiedy diabeł przychodzi do kogoś z objawieniem, to z fałszywym objawieniem, to najczęściej jest to objawienie nakierowane na osądzanie kogoś, na demaskowanie czyichś grzechów, na demaskowanie czyichś demonów, na demaskowanie czyichś jakichś strasznych rzeczy. I często to powoduje, że ludzie zaczynają mieć problemy w relacjach ze sobą nawzajem, w momencie, gdy jedna osoba jest przekonana, że Bóg przemawia i ostrzega, a druga osoba po prostu ma do czynienia z biedną istotą, która popadła w jakieś dziwaczne zwiedzenie i próbuje to Duchem Świętym jeszcze usprawiedliwiać. Więc to są naprawdę bardzo rozdzierające rzeczy, których doświadczył, myślę, każdy charyzmatyczny Kościół na wiele różnych sposobów. Duch Święty jest obecny między nami, to jest prawda, ale jest obecny również między nami diabeł. I Biblia mówi, że musimy być czujni i musimy wziąć sobie do serca ostrzeżenia, które Bóg nam daje. I chciałbym pokazać wam dwa obrazy ze Starego Testamentu, mam nadzieję, że zdążę, które mogą nam pomóc w zrozumieniu tejże prawdy. Wiecie, wybaczcie mi, że nie będę tych fragmentów czytał, jestem naprawdę po ekstremalnym wyjeździe i już obraz mi się rozmywa, ale chciałbym odwołać się do dwóch fragmentów ze Starego Testamentu, których słuchałem na wyjeździe. Wyjazd był dosyć długi, także przesłuchałem praktycznie pierwszą i drugą królewską. Tam możecie je znaleźć. Więc jeden z obrazów to sytuacja, kiedy prorok jest posłany, by prorokować przeciwko ołtarzowi, który wzniósł król, by w ten sposób praktykować kult bałwochwalczy w odłączonych plemionach Izraela. Ów prorok dostał polecenie, aby wyjść jedną drogą i wrócić inną drogą. I przyszedł i prorokował przeciwko ołtarzowi. Król się zdenerwował, wyciągnął rękę, krzyknął: schwytajcie go. Wtedy jego ręka uschła i kiedy go schwytali, to rozmyślił się, jeśli chodzi o tortury i zabijanie proroka, ale był bezradny, jego ręka uschła, którą wyciągnął w jego stronę, więc powiedział: módl się o mnie, abym został uzdrowiony. Więc ten modlił się, król został uzdrowiony i wystraszony król odprawił proroka. Ale w międzyczasie ktoś, o kim jest napisane stary prorok, człowiek, który kiedyś był prorokiem, człowiek, który kiedyś słuchał Ducha Świętego, człowiek, który kiedyś miał autorytet, człowiek, który miał swoją legendę jako osoba używana przez Boga, pomyślał sobie: wow, Bóg coś tutaj robi, muszę się temu przyjrzeć. Więc poszedł, odnalazł tego proroka, zaczepił go i powiedział: chodź do mnie, pogadamy, zjemy coś, wypijemy, nocne rozmowy Izraelitów się odbędą. Więc ów prorok powiedział: nie, nie mogę tego zrobić, gdyż polecenie, które dostałem od Boga, jest takie, że mam wyjść jedną drogą, a wrócić inną drogą i mam niczego nie jeść ani nie pić. A on powiedział: Pan do mnie przemówił, możesz pójść do mnie w gościnę. Okłamał go. Okłamał go w imieniu Boga. Używał autorytetu. Był rozpoznawalnym starym prorokiem i ów prorok, który był pewnie początkującym prorokiem, spojrzał na starego proroka i pomyślał sobie: okej, on ma większe doświadczenie, on może lepiej słyszy Boga. Bóg przemawiał do mnie, przeze mnie do króla, a król nie miał pojęcia, co Bóg chce mu powiedzieć. Tak samo Bóg przemawia do mnie przez niego. Ja nie mam pojęcia, co mi Bóg chciał powiedzieć. Okej, w porządku, idziemy na imprezkę. Wypili jednego, drugiego browarka. Nie, oni wino pili. Posiedzieli, pogadali, zjedli coś i nagle Duch Święty naprawdę przemówił do starego proroka. I stary prorok wstał i powiedział: tak mówi Pan, dlatego że nie usłuchałeś głosu Pana, teraz umrzesz. I ów człowiek wyszedł, wsiadł na osła i jechał do siebie. Wtedy wyszedł lew, podszedł do proroka i go zabił. Nie zjadł ani proroka, ani osła. Nie zrobił tego z głodu. To była straszna konsekwencja nieposłuszeństwa. Ale jak łatwo było być nieposłusznym w momencie, kiedy słowa przychodzą do ciebie od kogoś, kto jest osobą, po której nie spodziewasz się, że może ciebie okłamać. To jest naprawdę trudne. Wielu ludzi czuje się strasznie zdruzgotanych i zrozpaczonych, kiedy widzą swoje autorytety upadające i odchodzące od Boga. Wiele przerażających i smutnych rzeczy w historii Kościoła się wydarzyło. Chciałbym, by każdy zasłużony mąż Boży był kimś, kto kończy w chwalebny sposób. Niestety jednak wielu kończy tak sobie. Stąd Biblia opisuje takich ludzi jak Gedeon, opisuje takich ludzi jak Salomon, opisuje takich ludzi jak Samson. To byli ludzie, których naprawdę używał Bóg, ale to byli ludzie, którzy też naprawdę nie potrafili ponieść do końca tego, co Bóg w nich włożył. I dlatego każdy wierzący człowiek musi dbać o to, by nasza zdolność do rozpoznawania głosu Ducha Świętego była najbardziej pielęgnowaną rzeczą w naszym życiu. Bo rzeczy niewłaściwe mogą też przyjść z ostatniego miejsca, z którego byś się tego spodziewał. Więc Biblia pokazuje pewną przestrogę. Biblia pokazuje, ty musisz naprawdę słuchać Ducha Świętego. Wiecie, wiele lat temu, kiedy nawróciłem się, przyłączyłem się do pewnego kościoła, w którym było 7 osób od 7 lat. Takie prorocze. Więc kiedy się przyłączyłem, bardzo mocno to popsułem, bo w ciągu 3 miesięcy zrobiło się tam 16 osób, później zrobiło się 30 kilka osób. Stało się też tak, że rozpoczęliśmy małą grupkę w Węgorzewie, która urosła szybko do 30 osób i zrobiło się głośno na mój temat. Ja byłem świeżo nawrócony, ja nie byłem wierzący jeszcze od roku wtedy. Nawróciłem się w kwietniu, a we wrześniu, przepraszam, kwiecień, marzec, trudno jest mi powiedzieć. A we wrześniu mieliśmy 30-osobową grupę spotykającą się na Krzywej w Węgorzewie. Już ten budynek nie istnieje. Na Zjazdowej w Kętrzynie mieliśmy nabożeństwa kościoła, gdzie 2/3 przychodzących osób to były osoby, które ja przyprowadziłem do tego kościoła. Wiecie, pastor był mało charyzmatyczny. Kiedy patrzył na to, że wszyscy mówimy językami, że się pojawiły jakieś uzdrowienia, był bardzo niezadowolony i zaczął mieć duże problemy z zawiścią w stosunku do mnie. Ja tego nie rozumiałem, ale zaczął nakazywać mi, żebym pokutował z tego, że mówię innymi językami, czy robił inne rzeczy, więc mu powiedziałem, że są to rzeczy nie do przejścia. I niedługo później się rozstaliśmy. Nie wiedziałem też wtedy, że o mnie jako młodym koziołku, który w ciągu kilku miesięcy swego chrześcijaństwa zrobił tyle, pojawiło się sporo różnych informacji też w okolicznych kościołach. Kiedy ludzie dowiedzieli się, że nie jestem w tym zborze, przyjechało do mnie 5 kaznodziejów z 3 różnych grup, oczywiście każdy z osobna, na przestrzeni pewnego czasu, i każdy z nich przyjechał i powiedział mu, że Duch Święty mu objawił, że powinienem teraz przyłączyć się do jego grupy i że powinienem też w jego imieniu rozpocząć działanie w Węgorzewie. I wiecie, kiedy pierwsza osoba do mnie przyjechała, spytałem Ducha Świętego, czy ten człowiek jest od Ciebie. Duch Święty mi powiedział nie. Druga, trzecia, czwarta, piąta. I Bóg mi powiedział, nie ja ich posłałem. Ale każdy z nich przyszedł i powiedział, Duch Święty mi powiedział, wierzę, że Bóg do tego prowadzi. I patrzyłem na starszych od siebie w wierze ludzi, którzy z taką łatwością kłamali, bo uważali to za słuszne. Dlaczego wierzący ludzie często kłamią w imieniu Ducha Świętego? Dlatego, że uważają, że jeśli coś jest dobre, to jest to od Boga. Że jeśli coś jest dobre w ich wyobrażeniu, to jest to od Boga. Więc zamiast naprawdę modlić się i pytać Ducha Świętego, ogłaszają Bożą wolę nad każdą rzeczą, którą uznają za dobrą. I wiecie, była to dla mnie niezwykła lekcja. Wtedy Bóg mi pokazał pewną rzecz. Powiedział, nie odkrywaj kart. Nie naprowadzaj ludzi. Nie mów wszystkich informacji, które byłyby potrzebne do wyciągnięcia wniosków. Będziesz widział, kto do Ciebie mówi, kiedy powołuje się na Ducha Świętego i z jakich motywacji to jest. W ostatnich latach, kiedy w moim życiu pojawiło się sporo problemów, dostałem całą serię różnych proroctw i objawień od różnych ludzi, z czego większość tych proroctw wyglądała w taki sposób, że większość z tych ludzi była przekonana o tym, że plotki, które słyszą na mój temat, są prawdziwe, więc wymyślili sobie, co można by było powiedzieć coś dla człowieka w takiej sytuacji i oparli swoje rzekome proroctwa na kłamstwach, które usłyszeli na mój temat. Patrzyłem na ludzi, co do których wcześniej miałem często sporo szacunku i uznania. Myślałem sobie, mój Boże, dorośli ludzie, ludzie, którzy coś robią, zachowują się gorzej jak dzieci, wymyślają bzdury i przekazują to i mówią, że to są proroctwa. Nauczyłem się tego, żeby nie pokazywać zbyt wielu rzeczy, jeśli ktoś chce przyjść do mnie z objawieniem, kiedy widzę, że ludzkie objawienia są oparte na ich poziomie wiedzy, która często nie jest nawet prawdziwą wiedzą, to świadczy o tym, że to nie są proroctwa. Wymyślają sobie, a później to sobie uduchawiają. Tamten człowiek w Biblii chciał spotkać się z młodym prorokiem. Chciał spędzić z nim trochę czasu. Chciał z nim pogadać. Sentyment w nim się włączył. Pan kiedyś mnie używał. Pan kiedyś mnie posyłał. Działy się wielkie rzeczy. Oto młody prorok został posłany do króla. Muszę z nim porozmawiać. Muszę to wszystko jakoś odgrzebać w swoim sercu. Muszę to wszystko sobie przypomnieć. Więc poszedł i nakłamał. Poszedł i powiedział, wiesz, pan zmienił zdanie, nie musisz już wracać inną drogą, możesz tu zostać, jeść, pić. Czy on miał złe intencje? Czy on chciał zwieść tego proroka? Czy on chciał go okłamać? Czy on chciał jego krzywdę? Myślę, że nie. Ale myślę, że jako stary prorok miał odwagę, by mówić coś w taki sposób, by wyrządzić krzywdę temu człowiekowi poprzez zwiedzenie go. Uważał, że to będzie dobre. No co, misja spełniona. Trzeba zjeść coś, napić się, pogawędzić między nami prorokami. I ta pogawędka skończyła się tragicznie. Myślę, że jakby przekaz wynikający z tej historii jest dosyć jasny. Jeśli masz jakieś dobre pomysły, to dobrze, kiedy mówisz, mam taki pomysł. I myślę, że można by było tak zrobić. Twój pomysł może jest mądry, może jest głupi, ale to jest twój pomysł i kiedy mówisz, że masz taki pomysł, to wszystko jest w porządku. Jeśli masz jakieś przeczucie, nie uduchawiaj przeczucia. My jako charyzmatyczni i wierzący mamy tą tendencję, by uduchawiać przeczucia i by traktować je jak objawienia od Ducha Świętego. Ale mam dla was pytanie pewne. Czy miewaliście przeczucia, zanim się nawróciliście? Okej. A czy często wasze przeczucia były oparte o wcześniejsze informacje, które czasami były fałszywe? Czy zdarzało się? Mi się zdarzało. Więc tragedią jest to, kiedy człowiek nawrócony zaczyna traktować każde swoje przeczucie jak objawienie czy głos od Ducha Świętego. Jeśli masz jakieś przeczucie, to traktuj to jak przeczucie. Nie traktuj tego jak objawienie. Jeśli coś się dzieje w twojej wyobraźni, to wcale nie znaczy, że Bóg do ciebie przemawia. Czy mam dla was pewne bardzo dramatyczne pytanie. Czy przed nawróceniem też mieliście wyobraźnię? A czy zdarzało ci się na przykład w momencie zmartwienia wyobrażać sobie swój tragiczny los w przyszłości? Albo w momencie euforii i rozmarzenia wyobrażać sobie, jak będą wyglądały pewne pozytywne rzeczy? I czy traktowaliśmy to za objawienia? To była nasza wyobraźnia. Jako charyzmatyczni wierzący mamy tendencję, by wszystkie rzeczy, które przychodzą do naszego wnętrza, które się wyświetlają w naszym wnętrzu, traktować jak objawienia. Nie róbmy tego. Kiedy się nawróciłem, nie straciłem wyobraźni. Kiedy się nawróciłem, nie straciłem zdolności do posiadania przeczuć, nie straciłem zdolności do tego, by odzywało się moje sumienie, nie straciłem zdolności też do tego, by ulegać fałszywym sygnałom, a później z tych fałszywych sygnałów wytwarzać sobie nieadekwatne uczucia, niewłaściwe przeczucia, obawy, zmartwienia i różne rzeczy. Pomyślcie sobie, co by się stało, gdyby wszystkie nasze obawy się wypełniły. Nasze obawy są najczęściej słyszanym przez nas kłamcą. Kiedy słuchasz swoich obaw, słuchasz kogoś, kto kłamie. Ale kiedy zaczynasz swoje obawy traktować jak objawienia, to stajesz się wręcz sługą kłamstwa, które próbuje ciebie zaatakować. To nie znaczy, że Bóg czasami nie może dać nam objawienia, które będzie niosło jakąś przestrogę. Ale co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że kiedy chcemy słuchać głosu Ducha Świętego, musimy zrozumieć, że wchodzimy w strefę pewnego zagrożenia. W naturalny sposób uduchawiamy sobie rzeczy, które są naturalne, które niekoniecznie są od Boga. I dlatego jest to ważne, żebyśmy umieli rozgraniczyć między tym wszystkim, co jest sygnałami naszego wnętrza, a tym, kiedy naprawdę Duch Święty się do nas przebija. Powiem coś mało smacznego. Miałem takiego znajomego, bardzo go nie lubię. To się jakoś nie zmienia. Ale miałem takiego znajomego, który przez jakiś czas krążył po różnych kościołach. Był muzykiem, był człowiekiem też bardzo zdeprawowanym. W okresie, kiedy żył w cudzołóstwie, brał narkotyki, robił wiele innych rzeczy i żył bez Boga i bardzo mocno szydził z kościoła, do którego chodził. Powiedział, wiesz, ja tam robię taki eksperyment. Jak zaczynam w określony sposób grać, to później wszyscy przychodzą, dziękują mi, rzucają się na szyję i mówią, że takie potężne namaszczenie było. Wystarczy, że ja w określony sposób gram. Ja to kontroluję. Taki im nastrój się włącza i oni to traktują, że to od Ducha Świętego. I wiecie, bynajmniej nie są to jakiekolwiek przytyki. Mamy tutaj bardzo fajny czas. Żałuję, że w piątek nie mogłem zostać, bo miałem problem z ustaniem na nogach. Ale ów człowiek wtedy powiedział coś, co dało mi sporo do myślenia. Bardzo często zwykłe rzeczy zewnętrzne uduchawiamy, dlatego że jesteśmy nastawieni i nastrojeni na to, żeby sobie pewne rzeczy uduchawiać. Rzeczy zewnętrzne, rzeczy wewnętrzne sobie uduchawiamy, ale tak naprawdę musimy sobie zadać pytanie, ile w tym wszystkim jest naprawdę oddziaływania Ducha Świętego, a ile naszego ludzkiego nastawienia, które próbuje uduchawiać wszystko. Dlatego Biblia nas przestrzega i mówi, nie każdemu duchowi wierzcie. Teraz kolejny przykład ze Starego Testamentu, odwołujący się do pewnego podobieństwa. Czy wiecie, że Dawid był prorokiem? Nie był tylko królem. On był również prorokiem. I tak jest nazwany zarówno ustalmy, że Nowy Testament nazywa go prorokiem. Dawid jako prorok miał pewien rodzaj wrażliwości. Dawid też był poetą. Jak nie wierzycie, poczytajcie psalmy. Dawid był niezwykle natchniony przez Ducha Świętego. Dawid był człowiekiem o niezwykłej wrażliwości. Był człowiekiem, który zasłynął w historii Izraela jako ten, który wyznaczył nowe trendy w uwielbieniu Boga. Izrael wcześniej nie był tak entuzjastyczny w uwielbieniu Boga, zanim pojawił się Dawid. Dawid zadbał o wiele rzeczy. Zadbał o to, żeby pisma zaczęły być zbierane, żeby księgi zaczęły być spisywane. Żydzi zgadzają się z tym, że gdyby nie gorliwość Dawida, nie mielibyśmy Biblii w takiej wersji. Dlatego, że to Dawid inspirował proroków, by zbierali te historie, by je spisywali, by wszystko było dokumentowane. On był człowiekiem słowa pisanego. I za sprawą Dawida w Izraelu zaczęło kwitnąć uwielbienie. Za sprawą Dawida zaczął odnawiać się system kapłański. Za sprawą Dawida zaczęło kwitnąć piśmiennictwo biblijne. Za sprawą Dawida wydarzyło się wiele rzeczy, które nie są tak mocno opisane w Biblii, jak jego wojny, jak jego problemy, jak jego grzechy. Ale Dawid pozostawił po sobie coś, co miało wpływ na kolejne wieki i na całą postawę Izraela w stosunku do Boga. Dawid jako prorok był też człowiekiem o dużym poziomie niedoskonałości. Biblia mówi o jego grzechu z Betrzebą i po jego grzechu wydarzyło się coś, co uchwyciło jego serce. Ludzie, którzy grzeszą, chodzą w buncie, często są bardzo odizolowani od wszystkich innych. Biblia mówi, jeśli chodzimy w światłości, społeczność mamy ze sobą. I w sytuacji Dawida było podobnie. Dawid popadł w grzech, popełnił cudzołóstwo, kobieta, z którą cudzołożył, zaszła w ciążę. Co gorsza, rzecz dotyczyła jednego z oficerów najemnych jego armii i on posłał list do swego generała, aby owego najemnika pozostawić przy murze w momencie, kiedy będzie największy ostrzał. Ten człowiek zginął. Więc Dawid, nie dość, że popełnił pewien grzech, to próbował naprawić skutki tego grzechu, popełniając jeszcze gorsze. To było straszne. Bóg się od niego nie odwrócił. W swojej modlitwie pokutnej Dawid mówi, Boże, Ty znasz prawdę ukrywaną na dnie serca. Wiesz, kim jestem w środku. Wiesz, co się stało, ale wiesz też, kim jestem. I dlatego Dawid był osobą, która wiedziała, że pomimo, że jego grzech jest wielki, to Bóg się od niego nie odwróci. I w którymś momencie Bóg wyszedł naprzeciw Dawidowi i zrobił coś, co uchwyciło serce Dawida. Ten prorok, który popadł w grzech, ten prorok, który był przygnębiony i przygnieciony własną hańbą, ten, któremu przed oczyma pewnie setki razy stawała twarz Uriasza Hetyty, jego wiernego sługi, który wykazał się jego wiernością, a jego wierność kosztowała go życie. Zdradził swojego oficera, zrobił coś niesamowicie podłego. Nie wiem, jak często Dawid był targany tymi myślami i jak bardzo wołał do Boga o to, żeby to wszystko zdjął z niego. Ale w którymś momencie został do niego posłany inny prorok i opowiedział mu bajkę. Powiedział, wiesz królu, był człowiek, który miał owieczkę. Kochał ją jak własną córkę. Jadła z jego talerza, piła z jego kubka, była jak część jego rodziny. Była zawsze i wszędzie z nim. I był inny człowiek. I ten inny człowiek miał wielkie stado owiec. Burżujem był. Prawdziwy rasowy kułak. I któregoś dnia ktoś odwiedził tego kułaka, więc ten postanowił zrobić jakąś ucztę dla gościa, rozejrzał się po stadzie, nie chciał zarżnąć żadnej ze swoich owieczek, więc poszedł i zabrał owieczkę dla tego, który miał tylko jedną. Dawid to sobie wyobrażał. I tak bardzo to przemówiło do jego wyobraźni, że wręcz Dawid zawołał, winien jest śmierci ten, który to zrobił. Na co prorok Natan powiedział, ty jesteś tym człowiekiem. Natan przyszedł tam, by złamać jego serce, po to, by można było je poskładać. I Dawid zapamiętał tą lekcję do końca życia. Prorok, który przyszedł z opowieścią, prorok, który przyszedł z tą bajką, którą mu opowiedział, doprowadził do odnowy jego serca, doprowadził do odnowy jego relacji z Bogiem, doprowadził do tego, że naród miał dalej króla, który bał się Boga i mu służył. Ta jedna opowieść zmieniła wszystko. Prorok przemówił do proroka. I rzeczy uległy całkowitej zmianie. Jednak król w swojej świcie miał generała, który był niezwykłym strategiem, połączenie Napoleona z Juliuszem Cezarem, który miał niezwykłe umiejętności, jeśli chodzi o prowadzenie wojen, ale nie był człowiekiem czystego serca. Był człowiekiem zdeprawowanym. Był człowiekiem, dla którego forsowanie swoich pomysłów do końca było ważniejsze niż zastanawianie się nad tym, czy to jest słuszne, czy to jest prawe, czy to jest właściwe. Kiedy ktoś naraził mu się w trakcie wojny, później szedł i mordował tego człowieka w czasie pokoju. To strasznie złą rzeczą było. Był człowiekiem, który nie postępował jak Dawid. Można powiedzieć, że był jego prawą ręką, która za bardzo się nie słuchała swojej głowy. I Dawid potrzebował jego. Ale nie byli w jedności, nie podzielał jego serca, nie podzielał jego metod. Potrzebował go, łączyło ich bardzo wiele. I ów generał miał swoje pomysły na Dawida, miał swoje pomysły na Izrael, miał swoje pomysły na wszystko, co dziać się powinno w tym państwie. Prawdopodobnie można powiedzieć, że był drugi po Dawidzie. Więc chciał mieć wpływ na to, co się będzie działo w państwie. W rodzinie Dawida wydarzyła się tragedia. Amon poważnie zgrzeszył, Absalom go zamordował i Absalom został wygnany, synowie Dawida. Dawid nie ukarał Absaloma, ale ów generał miał bardzo dużo sentymentu do Absaloma. Przyjaźnili się, pewnie łączyły ich jakieś interesy. Mieli wspólne kasyno gdzieś na przedmieściu. Więc potrzebowałby, Absalom powrócił. I chciał to spowodować. Zastanawiał się. Zaczął przypominać sobie wszystkie sytuacje, za pomocą których można było wpłynąć na Dawida. I przypomniał sobie, jak prorok Natan przyszedł i opowiedział mu bajkę. Uchwycił jego serce. Złamał je i poskładał do kupy. A król wtedy całkowicie zmienił swój kierunek. Pomyślał, ja zrobię tak samo. Wymyślił bajkę, To nie były słowa proroka do proroka. To była bajka wymyślona przez człowieka, który chciał zrealizować swoje zdeprawowane plany. Później wynajął pewną kobietę i powiedział: idź do króla i opowiedz mu taką historię. Powiedz mu: jestem wdową i miałam dwóch synów. Pobili się na polu i jeden zabił drugiego. I teraz wszyscy nastają, żeby zabić za to morderstwo mojego syna. Jestem wdową, która straciła jednego syna, a teraz odbiorą mi ostatniego. Czy to jest sprawiedliwe, królu? Król patrzył na tą kobietę, która dobrze zagrała swoją rolę, był przejęty jej losem i powiedział: nie, nie pozwolę na to. Bądź spokojna, mój wyrok w tej sprawie ma pozostać z tobą. Owa kobieta powiedziała: królu, ale czy w ten sposób nie świadczysz przeciwko samemu sobie, bo oto twój syn jest na wygnaniu? Uchwyciła serce Dawida. I sprowadziła wojnę. Absalom przybył. Był zdeprawowanym kłamcą. Był człowiekiem o straszliwie rozdwojonym wnętrzu. Przybył do Izraela i zaczął szykować rewolucję. Doprowadził do bratobójczej wojny, w wyniku której zginęły ogromne ilości Izraelitów, walcząc przeciwko sobie. To był zły wybór. Ale generał, który sprowadził, wymyślił tą intrygę, by sprowadzić Absaloma, znał serce Dawida, wiedział, jak do niego przemawiać. Przemawiał do niego tak, jak przemówił do niego kiedyś Duch Święty, bo wiedział, że to na niego zadziała. I to pomogło Dawidowi podjąć złą decyzję. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Jesteśmy wierzącymi ludźmi. Diabeł ciebie studiuje i wie, jak przemawiać do twojego serca, by przemówić do ciebie tak, jak przemawia Duch Święty, by wprowadzić ciebie w zupełnie inną rzeczywistość niż ta, do której prowadzi cię Bóg. Dlatego wezwanie Nowego Testamentu, mówiące o tym, że mamy badać duchy, że mamy być czujni i nie mamy w natychmiastowy sposób ulegać wszystkiemu, co nam strzeli do głowy, jeśli nie jesteśmy pewni, że to jest od Boga. Nie powinniśmy wytwarzać w sobie kultury uduchawiania, ale powinniśmy wytworzyć w sobie wielki szacunek związany z tym, że Duch Święty naprawdę chce mieć na nas wpływ, a my musimy to rozpoznać. Nie możemy w siebie niczego wmawiać, nie możemy dać się niczym zmanipulować i każdą rzecz musimy poważnie prześwietlić, jeśli przychodzi coś do naszego serca. Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną i będziemy wspólnotą charyzmatyczną. I nie mówię tego, by kogokolwiek hamować czy kogokolwiek straszyć, ale mówię to po to, byśmy nie dali się w żaden sposób zwieść diabłu, ani nie ulegli z powodu nieświadomości czy braku takiego krytycznego myślenia w stosunku do rzeczy, które przeżywamy, abyśmy czasem nie wpuścili jakiegoś robaka do swego wnętrza i do swego myślenia. Jak myślicie, czy to jest potrzebne, żeby w ten sposób od czasu do czasu spojrzeć na tą duchową rzeczywistość? Czy to jest potrzebne, żeby zadać sobie od czasu do czasu pytania? Czy to jest potrzebne, żeby czasami wrócić do tyłu z pewnymi rzeczami, które się wydarzyły w naszym życiu i zadać pytanie, jaki był tego owoc? Co z tego wyniknęło? Jan apostoł pisze: nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy. Nie wszystko, co do nas przemawia ze świata duchowego, jest Bogiem. Nie wszystko, co nie jest Bogiem, jest złe. Mogą też mówić do nas aniołowie, ale mogą też mówić do nas demony. Możemy też mieć głupie myśli i głupie przekonania wynikające z tego, że mamy dziwaczną interpretację jakichś wydarzeń. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem przez telefon niedawno i on mi powiedział o strasznym przekręcaniu Bożego Słowa i występowaniu przeciwko Bożemu Słowu, wyrażał wiele słów oburzenia. Powiedziałem mu, werset, o którym mówisz, źle go rozumiesz. To ty go przekraczasz i ty go przekręcasz i ty go źle rozumiesz, a nie ludzie, których o to oskarżasz. Gdybyś go uważnie przeczytał, odkryłbyś, że chodzi w nim zupełnie o coś innego niż to, co interpretujesz. I wiecie, jako ludzie musimy włączyć w swoim myśleniu czujność. Ty i ja jesteśmy powołani do tego, by służyć Bogu, by słuchać głosu Ducha Świętego. To jest nasze najważniejsze zadanie, by być podległymi Duchowi Świętemu i wykonać to, czego Duch Święty od nas chce. Diabeł wie o tym dobrze. Zwykle jest zorientowany w tej sprawie dużo lepiej niż my. Więc wie, że obszar, w który najlepiej jest uderzyć, to obszar komunikacji. Mógłbym powiedzieć cały dzień wykładów na temat tego, w jaki sposób diabeł próbuje często wpływać na sferę duchową w życiu wierzących ludzi. Nie mamy na to tyle czasu. Ale od informacji, które przyjmujemy, zależy bardzo dużo. Często jest to wręcz kwestia życia i śmierci. Był pewien oficer polskiego wywiadu. Został schwytany przez Niemców i został zaproszony do współpracy. Powiedzieli, albo cię zabijemy, albo będziesz pracował dla nas. Więc pomyślał sobie, okej, tortury, zabójstwo, inne różne rzeczy. Chwała bohatera, o której nikt się nie dowie. No trudno. Powiedział, będę pracował dla was. Urządzili jego spektakularną rzekomą ucieczkę. On uciekł, myśleli, że są tacy cwani. Dostał się do Londynu, poszedł do sztabu wywiadu i powiedział, właśnie zadeklarowałem się u Niemców, że będę podwójnym agentem. Wykorzystajcie to jakoś. I oni to wykorzystali. Przez niego przekazywali Niemcom przez długie, długie miesiące informacje o miejscu inwazji. Hitler osobiście czytał raporty owego polskiego podwójnego agenta i zaczął przygotowywać się do odparcia inwazji w tym miejscu, o którym była mowa. Przyszedł dzień, uderzono na Normandię. Wiecie, co Hitler wtedy zrobił? On powiedział, nie wysyłamy tam wojsk. Mój najlepszy agent twierdzi, że to będzie tu. Wszystko, cokolwiek do tej pory mi mówił, było prawdą, więc w tym przypadku też się nie myli i nie odciągniemy swoich wojsk od miejsca, w którym nastąpi główny atak. Tam to jest tylko pozorowane, żebyśmy wycofali wojska stamtąd i wysłali tam. I nie pozwolił wysłać wojsk do Normandii. Wiecie dlaczego? Bo został dobrze okłamany. Przez kogoś, kto był niezwykle wiarygodny. Przez kogoś, kto pracował nad tą wiarygodnością bardzo długo. Jak myślicie, czy w momencie, kiedy stawka dotyczy naszej wieczności, gdy stawka być może dotyczy tysięcy ludzi, do których możesz dotrzeć z Ewangelią, czy diabeł nie wykazuje się takim sprytem jak ludzie ze służb specjalnych? Ja myślę, że tak. I dlatego potrzebujemy, przepraszam, być świadomi pewnych zagrożeń. W listach apostolskich jest napisane, że zamysły diabła są nam dobrze znane. One mogą być dla nas dobrze znane i możemy być wolni od wszelkiej duchowej manipulacji, ale nie stanie się to bez naszych wyborów, bez naszej woli, bez naszych decyzji, bez naszej świadomości i naszych zabiegów o to, abyśmy zadbali, by przekaz, który przyjmujemy od Boga, był jasny i czytelny, rozpoznany, zweryfikowany. To jest nasza odpowiedzialność. Jeśli nie mamy poczucia, że ponosimy tą odpowiedzialność, to bardzo łatwo nas zmanipulować. Chyba skończyłem.